my teraz poznajemy trochę o Europie Zachodniej. Naszym gościem Mariusz Staniszewski, publicysta, ale także ekspert chociażby Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj informacja, że prawdopodobnie Komisja Europejska będzie chciała wstrzymać w Polsce wszystkie środki, nie tylko z KPO, ale także z dużego budżetu. No i analizy, o co może chodzić, szukanie drugiego dna. Część osób mówi, że chodzi o zmianę charakteru Unii Europejskiej, chodzi o zwiększenie siły Berlina, który ogłosił ustami swojego kanclerza parę tygodni temu, że jest gotowy objąć przewodnictwo i chce większej federalizacji, czy raczej centralizacji władzy w Unii Europejskiej. Jak w tym kontekście procesu europejskiego można odczytywać wczorajsze enuncjacje prasowe?
Ja bym zaczął od tego, że tak naprawdę prawdopodobnie mamy do czynienia nie z informacją, a z czymś na pograniczu fake newsa. Ponieważ okazało się, że informacji na temat ewentualnego wstrzymania Polsce funduszy udzielił niski rangą urzędnik Unii Europejskiej, bardzo ściśle związany z polską opozycją. W związku z tym wiarygodność tego rodzaju informacji ja bym stawiał jednak pod dużym znakiem zapytania. Bardziej chodzi, myślę, o wywołanie efektu wewnątrz Polski, efektu politycznego zamieszania, pewnego kryzysu politycznego, co myślę, że to w dużej mierze udało, bo od 24 godzin nie mówimy o niczym innym, tylko o tym, że w Polsce mogą zostać wstrzymane środki z tych funduszy strukturalnych, które naturalnie się należą, a nie mówimy o czymś, co się dzieje realnie. Natomiast jeżeli wrócimy do tego, że Niemcy są gotowi objąć przewodnictwo w Unii Europejskiej, czy tak zadeklarował kanclerz Scholz, ja bym zwrócił uwagę na coś kompletnie innego. Jeżeli kanclerz Scholz, premier czy szef rządu największej europejskiej gospodarki, najliczniejszego państwa w Europie, państwa, które jest najważniejszym partnerem handlowym wszystkich państw europejskich, mówi, że Niemcy są gotowi objąć przywództwo, to znaczy, że je utracili. To jest bardzo interesujące, ale jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli Niemcy muszą to wyrażać, to znaczy, że coś jest z tym przywództwem nie tak. Bo do tej pory dla wszystkich było oczywiste, że dla wszystkich w Europie, także dla wszystkich za oceanem było oczywiste, że przywództwo w Unii Europejskiej należy do tandemu Francja-Niemcy, a w zasadzie do tandemu Niemcy i trochę Francja. Dzisiaj, jeżeli kanclerz musi mówić o tym, że Niemcy są gotowi objąć to przywództwo, to znaczy, że w ciągu ostatniego pół roku, czy ponad pół roku, czy od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, ataku Rosji na Ukrainę, sytuacja Niemiec się drastycznie zmieniła. I o tym piszą niemieckie media, o tym mówią niemieccy eksperci, o tym też mówi polityka, która dzieje się wokół nas. Zwróćmy uwagę, że nagle niemiecka gospodarka stanęła przed widmem braku energii do tego, żeby się nie tylko rozwijać, ale żeby utrzymać ten stan, który jest. Niemiecka gospodarka ma przed sobą kilka lat bardzo niestabilnych dostaw energii i niestabilnej sytuacji wokół samej siebie. W związku z tym szuka pomocy i tak naprawdę znikąd jej nie dostaje. Chce zbudować gazociąg z Hiszpanii przez Francję. Francuzi mówią nie. Gazociąg z Rosji póki co przestaje pompować, przynajmniej Nord Stream przestaje pompować. A już na pewno nie w takich ilościach, jakby tego Niemcy oczekiwali.
No teraz już chyba w ogóle niczego nie będzie pompował, bo jest to po pierwsze zniszczone, a po drugie z tego, co widziałem analizy, to jest zniszczone chyba de facto bezpowrotnie. Nie bardzo jest sens go naprawiać, czyli już to kłaść nowym.
No prawdopodobnie tak jest. To się przekonamy za pewien czas, bo to proszę zwrócić uwagę, że to są takie informacje, które są na bieżąco, a potem się często okazuje, że jest inaczej. Natomiast póki co rzeczywiście tak jest. Póki co jest tak, że Niemcy są pozbawione tej stabilnych dostaw. A na dodatek jeszcze niemiecka polityka, zwłaszcza polityka energetyczna, jakby obraca się w oparach szaleństwa, ponieważ z jednej strony toczy się tam ogromna dyskusja o tym, żeby uruchomić nowe złoża, na przykład nowe złoża węgla brunatnego. Tam ekolodzy protestują przeciwko wysiedleniu wsi, która jest symbolem tej budowy tej kopalni odkrywkowej. A z drugiej strony największy koncern niemiecki energetyczny RWE zapowiada, że skróci okres korzystania z węgla o 8 lat, czyli miał skończyć w 2038, a skończył w 2030. Czyli z jednej strony mamy sytuację taką, że kryzys energetyczny zagląda Niemcom w oczy. Wiadomo, że najstabilniejszym paliwem jest węgiel i na razie w nim pozostanie, oczywiście poza elektrowniami atomowymi, które chyba Niemcy też chcą przynajmniej częściowo utrzymać, chociaż zapowiadali, że je zamkną, ale z drugiej strony chcą skracać okres korzystania z tego węgla i dalej brną w tą zabójczą czy niestabilną stronę, jaką jest energia z odnawialnej. Oczywiście to ja nie mówię, że to jest kierunek, w którym energetyka nie powinna iść, natomiast z pewnością nie może liczyć na to, że to będzie stabilne źródło energii, a przynajmniej w najbliższym czasie.
Wszystkie kłopoty istnieją, ale jak się popatrzy, to tylko wrócę do tego przywództwa Niemiec, jak Niemcy aktualnie sytuację w Unii Europejskiej rozgrywają, no to mamy parę danych, które wskazywałyby, że dalej Berlin ma istotny wpływ na kształt działania wspólnoty, chociażby zakres pomocy przy okazji kryzysu, pozwoleń Komisji Europejskiej na takie wsparcie, 52% kwoty, kwoty pomocy, na jaką Komisja Europejska pozwoliła, przypadło dla Niemiec.
Oczywiście, tam jakieś 37 chyba dla Francji, w związku z tym.
Tak, a reszta ma pozostałą część tortu, tak. Czyli kilkanaście procent, a reszta to Hiszpania, Włochy, Polska i szereg innych też nie najmniejszych przecież krajów.
To prawda, oczywiście, że to prawda. Natomiast trzeba, to jest oczywiście, że Niemcy zachowały wpływ na politykę europejską. W końcu przez lata budowały te swoje aktywa, na przykład w postaci rzeszy urzędników na wysokim i średnim szczeblu w instytucjach unijnych, którzy dbają ciągle o niemieckie interesy i sieć państw, które jednak nadal będą z Niemcami głosować. Niemcy osłabione, ale są ciągle silne, czyli ciągle są najsilniejszym krajem w Unii Europejskiej. Natomiast to przywództwo niemieckie zostało zakwestionowane przez wielu stolicach. I to jest, myślę, że niemiecki problem, że do tej pory tego rodzaju kwestia w zasadzie nie ulegała dyskusji. Przypomnijmy sobie, że prezydent na przykład Obama po prostu chciał rozmawiać z Niemcami jako reprezentantem Europy, ale też prezydent Biden na początku swojej kadencji po prostu oddawał jakby Europę pod przewodnictwo Niemiec po to, żeby mieć jednego partnera do rozmowy. Dzisiaj tego rodzaju sytuacja jest już w zasadzie niedopuszczalna. W zasadzie nikt nie traktuje tych Niemiec jako państwa, które jest reprezentantem Europy. Niemcy mówili o sobie, interesy europejskie to interesy Niemiec. Dzisiaj mówią już inaczej. Dzisiaj mówią, chcemy przewodzić Unii Europejskiej. Czyli to się zmieniło. I o tym trzeba pamiętać. Oczywiście ciągle jest tak, że Niemcy korzystają z tej pomocy w takim zakresie, ale w dużej mierze jest to też wynik tego, że niemiecka gospodarka jest obecna w bardzo wielu krajach i korzysta z pomocy, ponieważ jest bardzo silna. To nie jest tylko decyzja stricte polityczna, jest to też decyzja według pewnych algorytmów. I one powodują, że przemysł niemiecki, czy niemiecka gospodarka w wielu zakresach po prostu korzysta na tym. Oczywiście jest kwestia tego, kto ustala te algorytmy. I tutaj Niemcy zadbali o to, żeby to było rozwiązanie dla nich korzystne, ale z oczywistych powodów niemiecka gospodarka jako najsilniejsza musi korzystać z pewnych preferencji ilościowych po prostu. To jest oczywiste. No, niemiecka gospodarka to jest blisko 1/3 europejskiego PKB, także trzeba o tym pamiętać.
A z drugiej strony widzimy, że Niemcy z jednej strony chcą to przywództwo albo utrzymać, albo w jakimś stopniu zachować, z drugiej strony mamy element amerykański. Stany Zjednoczone wracają do naszego regionu, do Europy. Na ile jest tak, że w tej chwili już Niemcy nie są w stanie prowadzić wspólnej polityki ze Stanami, że te dwa kraje czeka konflikt interesów, jeśli chodzi o wpływy, o kształtowanie naszego regionu, regionu Europy Środkowej.
Niemiecka, czy wojna na Ukrainie pokazała, że Niemcy chcą wrócić, że, przepraszam, Amerykanie chcą wrócić, czy wracają do doktryny, która obowiązywała jeszcze 30 lat temu, czy 20-30 lat temu, że na kontynencie europejskim nie może zafunkcjonować żaden podmiot, który będzie silniejszy od Stanów Zjednoczonych. Czyli po prostu to Stany Zjednoczone mają być najważniejszym elementem europejskiej polityki, bo to gwarantuje i gwarantowało rzeczywiście stabilizację na kontynencie europejskim. Koniec okresu zimnej wojny, a zwłaszcza zjednoczenie Niemiec, spowodowało, że w naturalny sposób wyrósł lider, bo po prostu był to najsilniejszy państwo, największe państwo Unii Europejskiej, z najsilniejszą gospodarką, najbardziej ludne i z potężnym PKB, które zaczęło pretendować do tego miana. I w sytuacji pokoju, czy względnej stabilizacji, także Amerykanom było wygodniej rozmawiać z Niemcami, żeby nie rozmawiać ze wszystkimi, tylko rozmawiać z jednym, przepraszam, państwem. Ale kryzys na Ukrainie, czy wojna na Ukrainie spowodowała, że ten lider, który wyrósł w sposób naturalny, po prostu się nie sprawdził. Okazał się państwem zbyt słabym do szybkiego reagowania i do stanięcia w interesach Zachodu przeciwko interesom Wschodu. Ambiwalencja niemieckiej polityki, zwłaszcza w pierwszym okresie tej wojny, czyli liczenie na to, że tak naprawdę Ukraina przegra szybko i trzeba będzie ułożyć jakąś relację z Rosją. No, być może trochę zatkać nos i założyć rękawiczki, ale jednak spotkać się z Władimirem Putinem i jednak z nim rozmawiać i ściskać mu ręce. To było widać w niemieckiej polityce. Na szczęście znaczna część państw Zachodu, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, no i to jest duża rola Polski, której znaczenie urosło w ciągu ostatniego pół roku znacznie, postawiły Rosji znacznie twardsze warunki i widać dzisiaj, że Rosja tą wojnę, no przynajmniej nie wygrywa tej wojny, a jeżeli przyjrzymy się bliżej, to prawdopodobnie ją przegrywa, przy oczywiście wsparciu Zachodu i przez dłuższy czas biernej postawie Niemiec. To powodowało, że niemiecka polityka znalazła się na zakręcie. Niemcy będą musieli po pierwsze ułożyć sobie na nowo stosunki z Amerykanami, oczywiście z Rosją również, za pewien czas. Natomiast także będą musieli sobie ułożyć na nowo stosunki z Europą Środkową. A to jest dla Niemiec, myślę, że równie duże wyzwanie, ponieważ do tej pory Niemcy traktowały Europę Środkową jako swego rodzaju swoją strefę wpływów, czyli tak naprawdę pewien rezerwuar do siły roboczej, obszaru, na którym niemiecka gospodarka może prowadzić ekspansję i jakby korzystać z tych zasobów tutaj. Wzrost znaczenia Polski, a przez to także innych krajów, spowodował, że te relacje trzeba będzie ułożyć na nowo. I zawirowania dzisiaj w Unii Europejskiej, ten zaostrzający się konflikt, brak pieniędzy z KPO, są tego efektem. To nie chodzi o to, że oczywiście, że chodzi o jakąś praworządność, bo to ten argument już chyba wszyscy zrozumieli, którzy choć trochę interesują się polityką, że to jest argument śmieszny i tylko zasłona dymna. Natomiast chodzi o to, żeby nie wzmocnić Polski jeszcze bardziej. Chodzi o to, żeby Polska, której znaczenie wzrosło w ciągu ostatniego pół roku, żeby nie urosła jeszcze mocniej, żeby nie musieć liczyć się z Polską bardzo przy zarządzaniu Unią Europejską.
To jeszcze ostatnie pytanie. Wracając trochę do tematu wstrzymania Polsce środków. W Polsce już trwa ta długa, półroczna kampania wyborcza. Liderzy głównych partii objeżdżają już Polskę. Już tą atmosferę przedwyborczą można de facto w polityce czuć. Jak daleko będą się Niemcy, jak daleko Berlin będzie mógł się i chciał się zainteresować i zaingerować w polską politykę tak, żeby Warszawa zmieniła swój proamerykański kurs?
Proszę zwrócić uwagę, że im bardziej Niemcy będą w sposób, znaczy nie tylko Niemcy, ale też jakby Niemcy jako administracja niemiecka, jak państwo niemieckie, ale też Niemcy jako poprzez swoje unijne agendy, im mocniej będą ingerować w polską politykę, tym silniejsza będzie reakcja przeciwna. To już mieliśmy do czynienia kilka razy z taką sytuacją, że mocna, czy próba ingerencji w polską politykę kończyła się efektem odwrotnym. Nie tylko w polską. Zobaczmy, co się stało we Włoszech, co się dzieje na Węgrzech, co się stało w Szwecji.
No ale udało się kiedyś w Grecji, nawet dwukrotnie, udało się także dwukrotnie we Włoszech, to nie w wyniku wyborów w Hiszpanii, ale w wyniku zakulisowych gier, więc może nie na opinię publiczną, na Zachodzie przynajmniej ten skutek działa, ale już w kuluarowych rozgrywkach kto z kim, to ten wpływ niemiecki bywa skuteczny.
Ale też proszę zwrócić uwagę, że Włosi odrobili swoją lekcję, że jednak obalenie Silvio Berlusconiego przez próbę wywołania kryzysu finansowego we Włoszech spowodowało, że dzisiaj Włochy są w innej kompletnie sytuacji. No, Włosi głosują przeciwko federalizacji Unii w sposób dość oczywisty, czyli przeciwko niemieckiemu projektowi unijnemu. To samo się dzieje w Szwecji, to samo być może za chwilę się wydarzy w Hiszpanii. Jak się czyta o greckiej polityce, to trauma po tym, nie tylko po tym kryzysie, bo to jest oczywiste, tam spadki dochodów rodzin sięgnęły 49%, proszę zwrócić uwagę, to jest ogromny spadek. Natomiast trauma po tym, w jaki sposób instytucje międzynarodowe pod przewodnictwem Niemiec potraktowały grecką klasę polityczną, jest do dzisiaj. Tam niechęć do Unii znacznie wzrosła, mimo lewicowych rządów. To naprawdę to jest strata w tym projekcie unijnym, być może już nie do odrobienia. Także myślę, że oczywiście pokusa po stronie niemieckiej jest i będzie, zresztą nie tylko niemieckiej, ale z drugiej strony nie będzie, czyli ten efekt, który chce wywołać Bruksela i Berlin, może być odwrotny i sądzę, że będzie odwrotny. Im bardziej te sankcje nakładane na Polskę tak naprawdę będą absurdalne, czy uzasadnienie ich absurdalne, tym bardziej będzie rosła chęć uniezależnienia polskiej polityki od polityki Brukseli.
Powiedział Mariusz Staniszewski, dziennikarz, ekspert, m.in. współpracujący z Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.